Tytuł tygodnia.
Beata Pawlikowska. Blondynka, jaguar i tajemnica Majów, czyli podróż do Gwatemali najsłynniejszej blondynki wśród podróżniczek. Książka jako audiobook ukazała się nakładem Biblioteki Akustycznej. Czyta autorka.
Upał. Błękitne niebo. Słońce wbija się w głowę jak szpilka. Moja po raz kolejny cudem odzyskana torba wydaje się znacznie cięższa niż wcześniej. W dole błyszczy śnieżnobiała ściana kościoła, na widok której od razu poczułam przypływ energii. Bo w każdym mieście i w miasteczku Gwatemali obecność kościoła oznacza kilka rzeczy. Mały park, sprzedawców drobnego jedzenia oraz bliskość targowiska, które z kolei prawie zawsze jest przytulone do terminalu Colectivos, a przy terminalu zawsze można znaleźć najtańsze hotele. To najlepsze miejsce w mieście dla podróżnika. Wprawdzie jest też najmniej bezpieczne, ale na pewno jest tam najwięcej kolorów, tubylców i ich prawdziwego życia. Jak wkrótce odkryłam, jest też niewyczerpanym źródłem codziennych zdumień. Sprawa noclegu podczas mojej wyprawy była prosta jak indiańska strzała. Wysiadałam z autobusu zawsze albo przy szosie, żeby złapać następny środek transportu, albo jechałam w mieście na koniec trasy, gdzie musiał się znajdować dworzec. I słowo dworzec umieszczam w cudzysłowie, dlatego że najczęściej był to po prostu piaszczysty parking otoczony budkami z blachy falistej i z desek, gdzie miejscowe Indianki sprzedawały domowego wyrobu tamales i tacos, czyli miejscowe przysmaki. Bilet kupuje się u pomocnika kierowcy podczas jazdy, to znaczy właściwie wręcza mu się pieniądze za przejazd i nigdy nie otrzymuje się w zamian żadnego pokwitowania. Pomocnik pamięta, kto zapłacił, a kto się dosiadł w następnej miejscowości, a jeśli nie pamięta, to ludzie sami mu o tym przypominają. Nigdy nie widziałam, żeby ktoś próbował kręcić. Przy tym dworcu zawsze musiały być jakieś hotele dla lokalesów. Hotele dla turystów i podróżnych znajdowały się zwykle bliżej centrum, w lepszej dzielnicy i w milszym otoczeniu, ale przecież musiały być takie miejsca, gdzie tubylec po kilkunastu godzinach jazdy może przeczekać noc, po to, żeby następnego ranka o świcie wskoczyć do następnego minibusa. To właśnie były moje ulubione noclegi i powód do tysiąca zdziwień. Przeciętny pokój w takim hotelu wygląda jak więzienna cela. Nie ma okna, nie ma drzwi do łazienki, nie ma mebli z wyjątkiem starego łóżka, na którym leży tysiącletnie prześcieradło. Pod sufitem wisi goła żarówka, rzucając mdłe światło na zaskoczone jasnością karaluchy. Na odrapanych, brudnych ścianach łuszczy się resztka farby. Nie wiadomo, czy jest woda. Jeżeli nic nie wypływa z prawego kurka, trzeba odkręcić lewy. A jeśli i wtedy zlew pozostaje suchy jak pustynia, dobrze jest spróbować kurków w prysznicu. Czasami udaje się coś z niego wycisnąć. Zdarza się nawet cud i woda gorąca jak wulkan. Często jednak w takich przypadkach gorącej wodzie nie towarzyszy zimna. Można więc albo ryzykować poparzeniem pod strumieniem wrzątku tryskającego z rurki wbitej w ścianę, albo zrezygnować z mycia. Czasami przy prysznicu wisi resztka plastikowej kurtynki zwieszającej się z pogruchotanych kółek, których część zaginęła w tajemniczych okolicznościach. Kurtynka nosi na sobie ślady wielowiekowego używania w postaci plam, zacieków, grzybków i pleśni i zdecydowanie zaleca się gościom hotelowym, aby unikali z nią bezpośredniego kontaktu. Pokój w takim hotelu kosztuje zwykle około 70 kecali, czyli 10 dolarów. I każdy jest inny, bo każdy ma swój zaskakująco niepowtarzalny charakter. Bardzo lubiłam ten moment oczekiwania. Po południu przyjeżdżałam do kolejnej wioski, rozglądałam się w poszukiwaniu tłumu i gwaru oznaczającego targowisko i ruszałam w tamtą stronę. Po chwili zatrzymywałam się pod pierwszym hotelem, rzut oka na Indiankę siedzącą na stołku za drewnianą szeroką ladą. Zaskoczona. Białych turystów raczej tu nigdy nie widziano. To świetnie. Ay cuartos? Pytam niewinnym głosem, jakbym znajdowała się w sklepie prowadzącym sprzedaż komórek do wynajęcia, a nie w hotelu. Są pokoje? Sí, ay? Odpowiada niezmieszana Indianka. Para una persona? Zadaje kolejne pytanie, spodziewając się uniesienia brwi i zdziwienia. Dla jednej osoby? Solo una? Upewnia się z niedowierzaniem Indianka. Tylko dla jednej? Sí. Uśmiecham się uspokajająco i na wszelki wypadek dodaję. Moi przyjaciele czekają na mnie w Pana Hachel lub jakiejkolwiek innej pobliskiej miejscowości. Samotna kobieta w podróży to sprawa bardzo podejrzana. Nigdy i nikomu nie wolno się do tego przyznawać. Zawsze gdzieś za rogiem powinien czekać mąż, przyjaciele albo siostra, dlatego że z gwatemalskiego punktu widzenia, co może robić samotna podróżniczka daleko na bezdrożu poza szlakami turystycznymi? Oczywiście. Prawdopodobnie przyjechała ukraść czyjeś dziecko. Podobno grasują nawet bandy porywające dzieci dla firm handlujących narządami wewnętrznymi. Kilka lat temu pewien Japończyk chciał być miły i zasłużyć sobie na wdzięczność matki kilkuletniego brzdąca, który bardzo głośno i żałośnie płacząc rozmazywał sobie brudnymi rękami łzy na buzi. Japończyk z uśmiechem pochylił się nad dzieckiem, a potem zrobił to, co zrobiłby pewnie w tej samej sytuacji w swojej ojczyźnie, czyli podniósł to płaczące dziecko, żeby je przytulić i pocieszyć. Ale ten niewinny gest wywołał atak agresji i wściekłości ze strony tubylców, którzy wyrwali mu z ramion dziecko, a jego obrzucili kamieniami, zabijając na śmierć. Dlatego właśnie nie chwaliłam się nikomu, że specjalnie wyruszyłam w samotną podróż po Gwatemali.
Tytuł tygodnia powróci jutro o 13:30.